Halo, Mors!
Dzień dobry, witamy w pierwszym powakacyjnym odcinku audycji Halo, Mors. Z nami dzisiaj w studiu są
Aleksander Hall,
Jan Białostocki
oraz Joanna Łaszcz. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wyborach, ponieważ wybory były kilka dni temu i to jest ciągle jeszcze bardzo gorąca dyskusja wokół tych wyborów. I takie pierwsze pytanie, ponieważ wiadomo, kampania wyborcza, obietnice, debaty, ale czasem nie przyglądamy się tej drugiej stronie, czyli wyborcom. Czego właściwie oczekują wyborcy w roku 2015, panie profesorze?
Sam chciałbym to wiedzieć, ale na pewno oczekiwali zmian. Byli niewątpliwie zdegustowani w dużej mierze i znużeni rządami Platformy Obywatelskiej. To wydaje się oczywiste. Natomiast myślę, że oczekiwali jednak bardzo różnych rzeczy. Chyba czegoś innego oczekiwał elektorat pana Kukiza i Korwin-Mikke, zupełnie czego innego elektorat partii Razem i Zjednoczonej Lewicy. I wreszcie, oczywiście zwycięzcy tych wyborów, Prawa i Sprawiedliwości. Ale to, co łączyło te różne elektoraty, to jednak krytyczny stosunek do rządu, krytyczny stosunek do Platformy Obywatelskiej, która co prawda uzyskała wynik niekompromitujący, bo jednak około 1/5, niecałe 1/5 wyborców zagłosowała na to, 1/4 biorących udział w wyborach zagłosowała na to ugrupowanie.
Ja jestem zwolennikiem właśnie tej teorii, w której rozróżniamy to, czego chcą wyborcy, od tego, na kogo głosowali. Przez całą tą kampanię przypatrywałem się marketingowi politycznemu, które prowadziła Platforma Obywatelska i wydaje mi się, że to jest jedyna partia, która chciała zatrzymać wyborców przy sobie w sposób, żeby im wmówić, że nie chcą tej zmiany, że to straszenie PiS-em jednak ciągle dominowało w wypowiedziach Ewy Kopacz i to jest jedyny elektorat, który moim zdaniem mógł zagłosować na Platformę z powodu niechęci do zmian. A cała reszta, oczywiście Nowoczesna Ryszarda Petru, to jest niechęć do Platformy Obywatelskiej, ale dalej popieranie tych samych mniej więcej poglądów. Kukiz, wydaje mi się, że to jest bunt młodych. Tak naprawdę to, jak Kukiz zdobywa poparcie, jest niesamowite wśród młodych ludzi, jak Kukiz zdobywa poparcie za granicą, jest niesamowite. Ja byłem niesamowicie zdziwiony, że w Wielkiej Brytanii wygrał właśnie Paweł Kukiz. Kukiz 15 przoduje w Wielkiej Brytanii, później dopiero jest PiS i Korwin. Także wracając do wyborców, czego oczekują od wyborów, pokazali nam, że większość oczekuje zmian. Tak? Można tak powiedzieć.
Te zmiany faktycznie zaszły, ponieważ Lewica w ogóle nie dostała się do Sejmu, co jest po prostu ewenementem. Dlaczego?
Plan Lewicy jest bezplanem. Leszek Miller od początku nie wiedział, jak to zrobić. Koniec Lewicy zaczął się razem z panią Magdaleną Ogórek, która nie wniosła żadnego nowego elektoratu. Nikt nowy na SLD nie zagłosował. A później Barbara Nowacka, która jest na tyle świeżym szefem aktualnie Zjednoczonej Lewicy, nie tak wyrazistym jak Beata Szydło, że także nie potrafiła nowego elektoratu nakłonić do głosowania na Sojusz Zjednoczonej Lewicy. Gdybym miał być jakimś strategiem do spraw marketingowych Zjednoczonej Lewicy, to poleciłbym im ścisłe zawiązanie sojuszu z panem Robertem Biedroniem albo Krystianem Legierskim, ponieważ to są osoby na tyle wyraziste i będą w stanie się przebić przez ten poziom różnych polityków w Sejmie i aktualnie liderów partii. Będą się na tyle wyróżniać, że Lewica możliwe, że jeszcze kiedyś zwróci na siebie uwagę. A dlaczego aktualnie nie weszła? Ponieważ Leszek Miller tego dobrze nie rozplanował. On nie chciał, żeby to był jego sukces. Chciał, żeby ktoś to zrobił za niego. Takie mam wrażenie. On po prostu chciał to podpisać jako dobry wujek, poklepać panią Barbarę Nowacką po plecach. Dobrze się spisałaś, mogę siedzieć dalej w Sejmie. Ale tak naprawdę nie było jego wkładu w tą kampanię.
Ale z drugiej strony mamy partię Razem, która objawiła się tak naprawdę na kilka dni przed wyborami. Głosujemy tutaj emocjami, bo naprawdę dobry wynik osiągnęła, nie weszła co prawda, ale niecałe 4% zdobyła.
Ja zgadzam się z pana oceną, że porażka lewicy zaczęła się od zupełnej klęski w wyborach prezydenckich i po prostu zupełnie nieprzemyślanego planu politycznego, to zaważyło, bo to zjednoczenie przyszło znacznie później, ale oczywiście bardzo ważnym powodem jest to, że lewica miała atrakcyjnego konkurenta, że jest on atrakcyjny, okazało się bardzo późno dla przeciętnego wyborcy, dopiero po tych debatach z udziałem lidera partii Razem, pana Sandberga, ale po prostu partia Razem do Sejmu nie weszła, ale okazała się na tyle jednak istotnym czynnikiem, że tych kilku pół procenta Zjednoczonej Lewicy zabrakło. Potencjał lewicowy w Polsce na pewno jest większy niż kilkanaście procent. Ja bym oceniał, że przy wyrazistym liderze ten potencjał może się nawet zbliżać do 20%, ale lewica od dłuższego czasu rzeczywiście wykazuje zupełny brak, powiedziałbym, wyczucia politycznego, skłócenie liderów, wielość szyldów, nieumiejętność zebrania sił w decydujących, ważnych próbach. I tutaj pewna analogia. W tych wyborach startowały dwa lewicowe komitety i dwa nie dostały się do Sejmu. Coś podobnego spotkało prawicę w 1993 roku, kiedy po raz pierwszy wprowadzono w Polsce próg 5%, który do dzisiaj obowiązuje, i wtedy nie weszło wiele komitetów i w sumie około 30% głosów zmarnowało się na skutek także, powiedziałbym, pychy liderów, którzy uważali, że bez problemu ten próg 5% pokonają, ich ugrupowania pokonają, a zatrzymywali się tuż przed progiem.
Pycha kroczy przed upadkiem, z tego wynika. Natomiast dużą rolę odgrywają w dzisiejszym świecie media. To nie tylko jest telewizja i debaty w telewizji, ale przede wszystkim to jest internet. I w związku z tym pytanie, czy media to jeszcze czwarta władza, jak się to określa, czy może już narzędzie do komunikacji z wyborcami? Bo przecież dzisiaj mogę sobie wejść na jakąkolwiek stronę internetową, gdzie jest to sieć społecznościowa i napisać, nie wiem, do prezydenta, do posła, do kandydata na posła.
Mi się wydaje, że odwróciłaś kolejność, że media są czwartą władzą dlatego, że politycy wykorzystali je do kontaktu z wyborcami. Media i internet, o którym wspomniałaś, rządzą się własnymi prawami. To, że mają niesamowity wpływ na wynik wyborów, to wszyscy wiemy, ale w internecie panuje taki poziom charakteru wypowiedzi, który nie wpisuje się nawet w dzisiejszy sarkazm. To są różne kabarety, to są poważne wywody. To jest cała wielka mieszanina i odnalezienie się dzisiaj w internecie, w tych mediach internetowych, społecznościowych, jest bardzo trudne, zwłaszcza, że politycy teraz w końcu dostrzegli wartość mediów społecznościowych, tak? Niesamowity, największy rozrost mediów społecznościowych i lajkowania przysłowiowego wszystkich polityków zaczyna się podczas kampanii prezydenckiej, tak? Kiedy jest słynna wojna na lajki między Andrzejem Dudą i Bronisławem Komorowskim.
Obydwa... Jeszcze dwa obozy zwolenników i przeciwników.
Zdecydowanie. I wtedy tak naprawdę kampania polityczna zorganizowana przez Beatę Szydło pokazuje, jaką moc mają media społecznościowe. Dalej Andrzej Duda wrzuca różne transmisje na żywo z tego, gdzie jest. Tam też kręci komórką, co ogląda. I to zapewnia taki wielki kontakt z wyborcami. I stały kontakt. Nie, że włączam sobie telewizor i wtedy oglądam wiadomości, ponieważ tego chcę, ale jak już to krąży w internecie, to chcąc, nie chcąc przez moje oczy się przebije. Dlatego to jest utrwalanie wizerunku także w oczach wyborców.
Panie profesorze?
Zgadzam się z tym. Co prawda sam muszę powiedzieć, jako człowiek starej daty, nie obserwuję mediów społecznościowych. Oczywiście sprawdzam jakieś serwisy informacyjne, podstawowe, polskie, zagraniczne, ale nie wchodzę w głębiej, nie śledzę jakichś postaci, nie twituję i mniej mnie ten świat interesuje, gorzej się w nim odnajduję, ale to wcale nie znaczy, że nie doceniam jego wagi. Niewątpliwie ta rola tych mediów zdecydowanie rośnie. Niestety wiem także, że te media są miejscem naprawdę bezpardonowych ataków poniżej pasa i że ten poziom tego, co można by nazwać sporem politycznym, niekiedy tam jest po prostu nawet nie żenujący, ale czasami przerażający.
Halo, Mors!
Internauci są bardzo krytyczni i patrzą władzy na ręce, i to dosłownie, dlatego że na przykład wychwytują jakieś momenty, chociażby po debacie, czy już po wyborach, i w sieci pojawiają się tak zwane memy. Memy prześmiewcze, memy komentujące. Co o nich sądzicie?
Powiedziałeś, że internauci są tacy krytyczni wobec władzy i patrzą władzy na ręce. To nie jest do końca prawda, ponieważ internauci często kierują się emocjami, bardzo często. I takie wrzuty wulgarne na temat różnych osób, to zdecydowanie nie jest ugruntowane tym, że on chce sprawdzić, czy ta osoba dobrze działa na rzecz Polski, czy nie. To jest po prostu czysta emocja, rzucenie negatywnego argumentu pod czyimś kątem. Tak? To jest tyle w kwestii, jak internauci patrzą władzy na ręce, bo to się aktualnie nie zdarza. Oni tam nie robią wywodów, czy ta uchwała powinna tak przejść. Nie, oni prosto rzucają po prostu wulgaryzmami i na tym kończy się dyskusja w internecie, najczęściej. Tak?
Zawsze to są wulgaryzmy, ale z drugiej strony, jeżeli kierują się emocjami, no to potem emocjonalnie wybierają.
Zdecydowanie tak, a internet daje im możliwość takiego pokazania swoich emocji w bardzo dobitny niekiedy sposób. A jeżeli chodzi o memy, uważam, że mem internetowy to jest najbardziej zabawny i taki przyjazny dla oka sposób wyrażania tematów poważnych w bardzo mało poważny sposób. Uważam, że to trochę obniża rangę politykom i przez to oni stają się bardziej ludzcy po prostu.
Zgadzam się z tym, że jak mówię, ja rzadko oglądam te memy, no bo jak mówię, nie wchodzę głębiej w internet, ale częściej je oglądam za pośrednictwem telewizji. I to nawet nie w dziedzinie polityki, a sportu, bo jestem kibicem piłkarskim i po atrakcyjnych meczach, ważnych meczach, często sprawozdawcy, komentatorzy pokazują najbardziej ich zdaniem udane memy. I rzeczywiście one są zabawne i wyobrażam sobie, że jeśli w sferze politycznej jest podobnie, to może być rzeczywiście dobra zabawa.
Oprócz tego, że są memy, internet przecież żyje. Tak samo podczas kampanii wyborczej, ale też i podczas wyborów, kiedy jest cisza wyborcza. Na Twitterze możemy zobaczyć coś takiego jak bazarek, kiedy nie wprost, ale mówi się o przewidywanych wynikach wyborów. I na przykład zamiast nazw partii stosuje się jakieś skojarzenia, na przykład PiS to pistacje. Ryszard Petru, ponieważ jest podobny do postaci z filmu, to nazywany jest swetrem, bo właśnie chodził Grucha w takim swetrze i Grucha jest tak bardzo podobny do Petru, a Petru do Gruchy, że internauci już go ochrzcili tym mianem. I tak dalej, i tak dalej. No to jest zabawne, bo jednak przypomina to trochę cenzurę. Ale czy wtedy cisza wyborcza naprawdę ma sens?
Mi się wydaje, że co by było w takim razie, gdyby tej ciszy wyborczej nie było? Jakby wyglądały komisje wyborcze, wszyscy kandydaci pod tymi komisjami ze swoimi ulotkami przekrzykujący się nawzajem? Uważam, że to nie jest dobra opcja. Poza tym ci ludzie też kiedyś muszą odpocząć, tak? Ja jestem zwolennikiem ciszy wyborczej. Uważam, że ma to swój sens, a oczywiście internet rządzi się swoimi prawami. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby PiS to były pistacje, ale ceny rynkowe już mniej więcej o 18 do mnie dotarły z Twittera i z Facebooka.
Może tak cały czas krążyły gdzieś.
Kaczki 39, zlewy, 70 kostują.
Coś takiego.
Zlewy tam 6,5 właśnie wychodziło.
Czasem jeszcze jakieś piosenki, jakaś lista przebojów, ale bardziej właśnie ten ryneczek, bazarek. Z drugiej strony, bo tutaj wspomniałeś o tych kandydatach i o tym, żeby stali pod tymi komisjami z ulotkami.
No bo to by było całkowite wykorzystanie tego.
Ale z drugiej strony,
by była stuwa i wiesz, no i
ale z drugiej strony to są wolne wybory, mamy demokrację. Każdy może zagłosować tak, jak chce.
Każdy powinien mieć czas do namysłu, do
analizy. Ja zgadzam
się
z panem. Oczywiście koneser, czy osoba bardzo zainteresowana, ona będzie śledziła internet, będzie wiedziała, co się dzieje, obserwując Facebooki. Oczywiście, ja także, ponieważ interesuję się polityką, Około 18 wiedziałem, kto wygra, jakie są proporcje, ale trzeba sobie zadać ten trud. Trzeba otworzyć komputer, trzeba do kogoś zadzwonić, przyjąć SMS. Natomiast gdyby ten harmider wyborczy ostatnich dni trwał jeszcze w sobotę i niedzielę, byłoby to naprawdę zbyt męczące. Jednak człowiek, myślę, który specjalnie pasji politycznej nie ma, nie jest aktywistą politycznym, nie jest politologiem, nie obserwuje z napięciem życia politycznego, te dwa dni w zasadzie ma na refleksję. I myślę, że tak powinno pozostać.
Tylko z drugiej strony, ja tak trochę wezmę was pod włos, za złamanie ciszy wyborczej grożą kary. Dlaczego ja na przykład, skoro żyję w wolnym kraju, nie robię niczego złego, ale chcę na przykład postać sobie z tymi ulotkami, ponamawiać ludzi, a przecież ludzie mogą powiedzieć, nie, nie obchodzi mnie to. To dlaczego ja mam być karana za to?
No bo takie jest prawo w Polsce. Zresztą, prawdę mówiąc, nie przypominam sobie, żeby ktoś był specjalnie za to karany, za naruszenia tej ciszy wyborczej, ale myślę, że gdyby tej ciszy nie było, żylibyśmy i w sobotę przedwyborczą, i w dniu wyborów w harmidrze wyborczym. A tak mamy do czynienia tylko z jakimiś incydentami, albo właśnie, a chcemy być jednak zorientowani, jak wyglądają tendencje, musimy sobie zadać trud, żeby się zorientować. Nie jest to tak nachalne, tak wszechogarniające, tak atakujące, jak w ostatnich dniach kampanii wyborczej. I to jest mój argument za utrzymaniem tego, co jest.
Bo ludzie trochę też są już zmęczeni tymi ciągłymi atakami z każdej możliwej strony zagłosuj na mnie. Być może to jest dobre, być może nie. W każdym razie już tak na sam koniec do pana profesora pytanie, ponieważ dla nas z Jankiem to były pierwsze wybory parlamentarne. Jak wyglądały pana pierwsze wybory?
Pierwsze wybory parlamentarne, no to oczywiście historyczne wybory 89 roku, bo w PRL-u nie chodziłem na wybory. To był jeszcze oczywiście PRL, ale to były pierwsze wybory 4 czerwca 89, kiedy istniała możliwość realnego wpływu i realnego wyboru. Jak się okazało, tę możliwość Polacy wykorzystali. To był rzeczywiście dzień, jeśli nie końca komunizmu w Polsce, to naprawdę dzień, który był przysłowiowym gwoździem do trumny systemu komunistycznego w Polsce. Więc ten dzień pamiętam, gdzie głosowałem, pamiętam napięcie, pewne podniecenie, które mi przez cały dzień towarzyszyło. Ale muszę powiedzieć, że wszystkie chyba wybory, które później odbywały się już w niepodległej Polsce, pamiętam. I były one dla mnie ważne. Ważne i jako dla człowieka, który był czynnym politykiem, a później starał się być uważnym obserwatorem polityki, ale ważne również, powiedziałbym, jako Polaka, bo jednak uważam, że kartka wyborcza ma duże znaczenie w demokracji i często nie doceniamy jak duże. Wydaje mi się, że wiem, że w dniu wyborów dzieje się rzeczywiście coś ważnego, co będzie miało wpływ na dalsze nasze losy i jestem przekonany, że już niebawem się przekonamy o znaczeniu tych wyborów.
Ja bym chciał spytać właśnie pana profesora, jak wyglądała świadomość o wyborze w tamtych czasach, a jak dzisiaj wygląda? Czym się różni i czym jest ukierunkowana? Ponieważ wtedy rozumiem, w 89, że ta świadomość, możliwe medialnie i jakąś podziemną prasą jeszcze wtedy, mogła iść, że idziemy zmieniać i mamy faktyczny wpływ. Jak to ma się do dzisiaj, tak? Bo część pewnie jeszcze społeczeństwa wtedy nie zagłosowała, bo nie wierzyła w te wybory. Dzisiaj społeczeństwo nie głosuje, bo co, nie wierzy?
Tamte wybory ewidentnie miały wszystkie cechy plebiscytu. To był plebiscyt. Albo za obozem Solidarności, albo za obozem władzy. I ten plebiscyt wypadł miażdżąco dla obozu władzy. Solidarność była zresztą nieprzygotowana, nie sądziła i nie stawiała sobie takiego celu jak przyjęcie władzy w krótkiej perspektywie, ale okazało się, że wynik wyborów jest taki, że jest to nieuniknione. Nawet władza, dawna władza zdała sobie z tego sprawę. Natomiast już wtedy problemem była bardzo wysoka absencja wyborcza. Poszło około 62% uprawnionych do głosowania. Muszę powiedzieć, zresztą wiosną w naszej rozmowie w tym studio mówiłem o tym, to było dla mnie bardzo nieprzyjemne zaskoczenie. Uważam, i chyba to pokazały też późniejsze wydarzenia, że to nie była kwestia niewiary w znaczenie tych wyborów, ta absencja. Była zapowiedzią tego procesu, który się tylko później w Polsce niepodległej pogłębiał. Teraz mieliśmy frekwencję ledwo przekraczającą 50%. Po prostu bardzo duża część naszego społeczeństwa jest bierna w sprawach kraju. Nie wiąże swojego losu ze sferą polityczną, nie ma wyrobionych poglądów politycznych, nie jest w stanie pofatygować się do urn wyborczych. Dzisiaj może to trochę mniej dziwić, ale wtedy, po tylu latach braku jakiegokolwiek wpływu społeczeństwa na to, kto rządzi, to było dla mnie wtedy zadziwiające. Ta niska frekwencja to było jednak dziedzictwo czasów braku wolności, bo system komunistyczny, zwłaszcza w późniejszych latach, już nie miał na celu zachęcenie ludzi do wiary w komunizm. Nie, on miał z nich uczynić poddanych, biernych poddanych. I dla mnie ta absencja prawie 40-procentowa to był zwycięstwo, że tak powiem, komuny z zagrobu.
Czyli warto chodzić na wybory, bo tegoroczne wybory parlamentarne pokazują, że faktycznie można coś zmienić. Ale wybory wyborami, życie życiem, następne wybory za kilka lat, zobaczymy, co do tego czasu się wydarzy. A dzisiaj żegnają się
Jan Białostocki,
Aleksander Hal
i Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Halo, Mors!